Właśnie. Jest poseł Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości nadal, czy członek, jak członek jest zawieszony?
Poseł Prawa i Sprawiedliwości jak najbardziej, jest w klubie parlamentarnym członkiem chwilowo w zawieszeniu.
No właśnie i to może zacznijmy od początku, bo zawsze zaczynamy od początku, ale chodzi o to, że rozmawialiśmy na początku poranka wnet z publicystą, redaktorem Bronisławem Wilsztajnem, do czego państwa ruch polityczny ma doprowadzić. To jaki jest konkretny cel Stowarzyszenia Rozwój Plus? To ono ma być zakleczem programowym, czy raczej początkiem nowego projektu politycznego?
Absolutnie.
Tylko proszę mówić prawdę.
Zawsze tylko prawda jest warta mówienia i wypowiadania. Ma być zapleczem programowym, tak jak pani redaktor to określiła. Myślę, że to jest bardzo dobre ujęcie. To znaczy chcemy docierać do nowych środowisk, ale z tymi nowymi środowiskami wypracowywać postulaty programowe dla Prawa i Sprawiedliwości. Akcentując rozwój, budowę silnego, sprawnego państwa. Tutaj kwestia gospodarki. Ja się zajmuję oczywiście ustrojem, wymiarem sprawiedliwości, ale to wszystko po to, żeby rozszerzać, rozbudowywać program Prawa i Sprawiedliwości, tak żeby nasza partia mogła te wybory wygrać i tworzyć nowy rząd w 2027 roku. Chodzi o odsunięcie Tuska od władzy, ale nie dla samego odsunięcia, tylko dla wzmocnienia budowania silnej polskiej gospodarki.
Gdybym powołała Ligę Typerów w Radiu Wnet, ale my się nie zajmujemy hazardem albo wśród słuchaczy, to pewnie dzisiaj byśmy obstawiali, czy spotkanie pana premiera Mateusza Morawieckiego z prezesem Jarosławem Kaczyńskim doprowadzi do rozłamu, czy jednak do pokoju. Pan wspomniał o tym, że zajmuje się pan między innymi obszarem zgodnym z pana zawodową drogą, czyli zmianą ustroju państwa. No to jaki sposób można rozwiązać taką sytuację, kiedy dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że ulga w PIT w zawieszeniu, przepisy o uldze meldunkowej były niezgodne z konstytucją. Zaczynają się różne orzeczenia w sądach w Polsce, ponieważ nie są publikowane wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Ten bałagan w obszarze prawnym dla mnie już jest właściwie nie do rozwiązania. Ja bym już w tej chwili podjęła decyzję o likwidacji sądów, szkolnictwa, służby zdrowia. No bo jak można, proszę mi wytłumaczyć naszym słuchaczom, szanowny panie pośle, w jaki sposób można przywrócić ład w Polsce prawny?
To oczywiście nie jest łatwe i trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że cała klasa polityczna przyłożyła się do tej sytuacji. Oczywiście moglibyśmy teraz długą, ciekawą dyskusję historyczną prowadzić i na zasadzie dzieci w piaskownicy, to nie ja, to on. I ona jest też potrzebna i takie analizy warto od czasu do czasu poprowadzić może na wyższym poziomie niż dzieci w piaskownicy, chociaż polityka bardzo często niestety piaskownicę przypomina. Ale raczej chodzi tutaj o to, żeby ten problem rozwiązać. Jeżeli sam Trybunał Konstytucyjny, to w zasadzie nie widzę już dzisiaj innego sensownego rozwiązania jak reset konstytucyjny. Mam nawet wspólnie z kilkoma osobami wypracowaliśmy projekt zmiany konstytucji. On jest na razie w szufladzie, ale myślę, że inne środowiska też już mają takie projekty. Czyli od nowa wysłanie wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stan spoczynku i tych wcześniej wybranych, i tych wybranych ostatnio i wybór od nowa, ale w taki sposób, żeby zróżnicować skład Trybunału także w obszarze światopoglądu i doprowadzić do tego, żeby skład Trybunału częściowo był odnawiany co jakiś czas, przynajmniej raz w roku w tej pierwszej kadencji. Prawda? I to by spowodowało, że na nowo stałby się pluralistyczny i na nowo zacząłby, mam nadzieję, funkcjonować prawidłowo. Jeżeli chodzi o sądy, wymiar sprawiedliwości, sądy, z którymi my się najczęściej spotykamy jako obywatele, to po pierwsze trzeba przyjąć założenie, ono jest konieczne. Dzisiaj z tym rządem będzie to trudno, ale myślę, że w kolejnej kadencji będziemy o to walczyć. Wszyscy sędziowie są sędziami. Nie przeprowadzamy żadnych weryfikacji, nie wzmuszamy ich do żadnej samokrytyki, ale to wiąże wszystkich. To znaczy sędzią jest i Igor Tuleja, którego za zaangażowanie nie będziemy prześladować. No, chyba, że ktoś popełnił przestępstwo, to oczywiście wtedy powinien ponieść odpowiedzialność, ale sędzią jest też każdy ten, kto został powołany przez Andrzeja Dudę czy Karola Nawrockiego na wniosek tej tak zwanej Neokrajowej Rady, chociaż ja nie uznaję tego pojęcia, ale no, odwołuję się do tego, co funkcjonuje w publicystyce. I skupiamy się na przyspieszeniu postępowań. No, panie redaktor, ja sam pozwałem o naruszenie dróg osobistych niemal 2 lata temu i sprawa jeszcze nie widać jej końca. Na razie odbyła się jedna rozprawa, kolejna dopiero w październiku. No tak nie może funkcjonować wymiar sprawiedliwości. Mam znajomego przedsiębiorcę, który ponad 4 lata czeka na rozstrzygnięcie w prostej sprawie. Wysłał towar, wysłał fakturę, nie dostał przodu. przelewu.
Ale VAT zapłacił.
Ale VAT zapłacił, oczywiście to jest
problem. To jest dopiero...
VAT zapłacił i teraz on mi mówi, no słuchaj Krzysztof, a jest człowiekiem też interesującym się życiem publicznym. Czy w ogóle prawo w naszym państwie i wymiar sprawiedliwości funkcjonują? No nie najlepiej niestety, panie redaktor. I to chcemy zmienić.
To pan powiedział, że często polityka przypomina piaskownicę, gdzie państwo się okładają łopatkami. Ja mam wrażenie, że właściwie już tak to wygląda na stałe, bo pojawiają się informacje, które jest taki zalew złych informacji, takich o rozwaleniu państwa, że ten elektorat, do którego państwo się odwołują, mówię tu o Prawie i Sprawiedliwości, chyba nie ma już siły słuchać o kolejnej jakiejś dramie, mówiąc językiem młodych ludzi, która się odbywa po prawej stronie. Czy państwo po prostu nie mogą działać w obszarze, to pytanie padało wobec państwa, czy państwo nie mogą po prostu działać w obszarze partii Prawo i Sprawiedliwość, tylko jakby pojawia się taka informacja, że państwo jakby już odchodzą w drugą stronę.
Nie, to jest oczywiście nieprawda. Zresztą ta informacja jest dystrybuowana przez tych kolegów posłów, którzy mają doświadczenie w odchodzeniu w różne strony. No, Patryk Jaki, który ostatnio zasłynął swoimi analizami, to zdaje się, że na pewno był kiedyś w Platformie Obywatelskiej, a później był rozłamowcem w Prawie i Sprawiedliwości. Zresztą jego mistrz polityczny Zbigniew Ziobro
tak samo.
To może
się zna na rozłamach i wyczuwa.
Więc aby tutaj próbują nas oskarżać o rozbijanie jedności ci, którzy ją kiedyś rozbijali. No, absolutnie jesteśmy w Prawie i Sprawiedliwości, ale każdy, kto funkcjonuje w partii politycznej wie, no w Polsce jest takie, to nie jest dobre, ale tak jest, no trzeba się z tym pogodzić. Wciąż zakorzenione w PRL-u przekonanie, że bycie w partii politycznej jest czymś złym, bycie partyjnym jest czymś złym. Zresztą mam wielu...
Ciekawe dlaczego.
Wiele koleżanek i kolegów, którzy są zaangażowani, na przykład są radnymi Prawa i Sprawiedliwości i nie mogą znaleźć pracy, mimo że mają kompetencje, bardzo dobre kompetencje opisane w CV, tylko dlatego, że są w polityce, a zwłaszcza w tej polityce po prawej stronie. Dlatego jeżeli chce się współpracować z ekspertami, z biznesem, z różnymi obszarami, z ludźmi zaangażowanymi w te obszary, to no, ich się nie da namówić do zaangażowania pod szyldem partyjnym. I trudno im się dziwić, boją się o swoje biznesy, boją się, że do nawet takie małe biznesy, jak jakieś sklepiki czy kawiarnie, że nie odwiedzi ich klient o innych poglądach politycznych. Więc trzeba stworzyć formułę, która pozwoli im się zaangażować, formułę no właśnie prorozwojową i tym jest to stowarzyszenie, ale ono ma służyć Prawu i Sprawiedliwości, tak jak służy Prawu i Sprawiedliwości wiele stowarzyszeń i fundacji. No panie redaktor, podam przykład. W internecie cały czas funkcjonują profile w mediach społecznościowych suwerennej Polski. Ludzie dawnej suwerennej Polski twierdzą, że one wspierają Prawo i Sprawiedliwość. Więc jeżeli mogą funkcjonować profile partii politycznej, innej, prawda, żeby wspierać Prawo i Sprawiedliwość, to dlaczego nie może funkcjonować stowarzyszenie, które absolutnie nie ma ambicji być partią polityczną, które chce wspierać nasze środowisko polityczne?
To jest trochę tak, że my jesteśmy sami ofiarami takiego bojkotu, bo często firmy, do których się zwracamy o jakąś współpracę sponsorską albo inne, też nam odmawiają ze względu na naszą niezależność albo nasz konserwatywny profil radia. To słuchacze nasi wiedzą, dzięki nim my funkcjonujemy, ale to też jest taki moment w historii polityki. Ja nie spotkałam takiego czasu dziejowego, gdzie jeden z najbogatszych ludzi w Polsce leci do prywatnej willi prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, i nikogo to nie interesuje. Właściwie poza Pulsem Biznesu, który publikuje oficjalny komunikat, a właściwie już wszyscy żegnaliśmy Zygmunta Solorza jako człowieka z polskiej sceny biznesu, znaczącego gracza, ten schorowany, bo widzieliśmy sami nagrania, człowiek leci do Stanów Zjednoczonych i przejrzałam wszystkie serwisy informacyjne telewizji, stacji i nie zauważyłam takiej informacji, że Zygmunt Solorz pojawia się w prywatnym domu Donalda Trumpa. To czym można przekonać wyborców, którzy nie są w stanie już patrzeć ani na jednego gracza na scenie politycznej, ani na drugiego? Mówię tu w szerokim obozie Zjednoczonej Prawicy.
Ja może okażę się teraz heretykiem, ale ja muszę państwu przyznać, że ja nie oglądam telewizji. Nie oglądam telewizji, ponieważ w kanałach informacyjnych oczywiście są wyjątki, ale w polskich mediach jest sieczka. Stacje skupiają się na przykład właśnie całymi dniami dyskutują o tym, czy
będzie rozłam,
czy nie będzie rozłamu PiSu, czy na przykład dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości przybywających na Węgrzech wróci do Polski, czy nie wróci. Sam czasami w takich dyskusjach biorę udział jako gość tych programów, których nie oglądam, ale do nich chodzę oczywiście, bo taki jest mój obowiązek polityka. Natomiast oczywiście nie dyskutuje się, nie analizuje się spraw fundamentalnych. No, no chociażby ten temat, który pani redaktor, ja widziałem ten artykuł w Pulsie Biznesu, no Solorzak, na którym, mówiąc kolokwialnie, wielu postawiło krzyżyk.
Dokładnie
tak to się
tak.
mówi. Już dzieci tam, prawda, mówiło się, że rozdziobały jego biznesy. On już zszedł na dalszy plan, a tutaj pokazuje, że jeszcze chce odegrać istotną rolę i to Donald Trump, prawda, z nim się spotyka. No, coś niesamowitego. Ale takie dyskusje wymagają przygotowania, wymagają wiedzy. No a wiedza, przygotowanie, nie chcę z jakichś takich pozycji wyższościowych, bo oczywiście sam mam wiele do nadrobienia w różnych tematach, ale sam zauważam, nie jest popularna w polityce.
No, ale redaktor, dobra, no to jak przekonać naród, żeby znowu uwierzył, bo my jesteśmy, Polacy są przedsiębiorczymi, uczciwymi obywatelami. Tylko dlatego jeszcze Sejm istnieje i nikt nie wysadził w powietrze wszystkich posłów, nie nawołuje do ataków terrorystycznych, od razu zaznaczam. Dlatego, że to, co się dzieje obecnie w Sejmie, tak słabego intelektualnie przedstawicielstwa narodu polskiego, ja nie widziałam nigdy od 89 roku, a przyglądam się z tym zainteresowaniem. To jak przekonać Polaków, i żeby uwierzyli w to, co chociażby państwo robią, że po co znowu jest jakaś inicjatywa kolejna na po prawej stronie, czy tam po lewej stronie, czy to jest po prostu próba pudrowania trupa?
Znaczy to rzeczywiście, panie redaktor, niedawno przeprowadziłem całkiem ciekawą rozmowę z Markiem Wróblem, prezesem Fundacji Republikańskiej, i on bardzo mi się spodobało to określenie, chociaż jest smutne. Powiedział o zombifikacji III Rzeczypospolitej Polskiej, że III RP to zombie. Jakoś tam funkcjonuje, ale nie żyje tak naprawdę. Więc w pewnym sensie to jest pudrowanie trupa, ale i Polacy przez doświadczenia historyczne są nauczeni funkcjonować obok państwa, albo niezależnie od państwa. Chociaż, jeżeli pani pyta, panie redaktor, jak przywrócić ich wiarę, to ja bym jednak przypomniał 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście nie wszystko się udało i oczywiście pojawiły się błędy, ale jednak staraliśmy się dotrzymywać obietnic. No my mamy w ogóle takie poczucie, że kiedy coś deklarujemy, to od razu się zastanawiamy, jak to zrealizować. Jak to wdrożyć, bo wiemy, że będziemy chcieli w to wdrożyć, że nasi wyborcy będą tego od nas oczekiwali. I były, no i sztandarowe programy społeczne i infrastrukturalne, no to wszystko żeśmy chcieli doprowadzić do realizacji. Swoją drogą pewnym paradoksem jest to, że no my jesteśmy konserwatystami. Oczywiście konserwatyzm jest szeroki, różnie można go interpretować, no ale tak się przyjęło nas oceniać. A jednocześnie to my popularyzujemy agendę rozwojową i my ją wdrażamy w życie. No, że przypomnę chociażby słynny Centralny Port Komunikacyjny, który w tej chwili stoi i nie wiadomo, czy w ogóle zostanie zbudowany. No więc przypominając o tych 8 latach, można wskazać, byliśmy wiarygodni, chcemy być wiarygodni jako Prawo i Sprawiedliwość.
Mhm. Ale bo to jest trochę tak, że patrząc to na tą matematykę polityczną, tutaj w gazecie Sieci jest lista ekspertów Donalda Tuska, którzy mają być...
Dziesiątka na wybory,
tak. I tutaj bodajże Stanisław Janecki publikuje opis. To wydarzenie było sprzed tygodnia, w niedzielę ubiegłą premier wskazał te osoby. Aleksandra Gajewska, Cezary Tomczyk, ja mam dalej czytać te nazwiska. I pomimo to Donald Tusk, który szedł do wyborów z konkretnymi nawet nie programem, tylko punktami, które zrealizuje, nie realizuje ich, a naród i tak popiera Donalda Tuska. No to pytam po prostu, czy państwo mają jakiś wytrych na to, bo jak się okazuje, że to, co pan wymieniał, że rząd Zjednoczonej Prawicy dotrzymywał w dużej mierze obietnic, to jest prawda, było mnóstwo błędów, to też jest prawda, ale to może to jest zła droga, może właśnie nie o to chodzi w polityce współczesnej.
Czy Donald Tusk słynie z takiej polityki pustej, znaczy bez treści, czyli kolejne jakieś hasła, wielkie, prawda, tutaj PR-owe szablony, klisze, które wdraża. I ci ludzie zresztą są tego przykładem. To są ludzie, którzy nie mają nic merytorycznego do zaoferowania, tylko ludzie, którzy słyną z agresji, z kontrowersji. No, część tych osób, znaczy wszystkie te osoby znam, obserwuję ich działalność na scenie politycznej. politycznej, ale z niektórymi z nich jestem w komisjach sejmowych, prawda? Funkcjonujemy wspólnie w różnych ciałach sejmowych i naprawdę nie są to ludzie, którzy będą mogli zaproponować coś konkretnego. Więc on myśli, Tusk, że znowu oszuka Polaków. Przypomnijmy, to trzeba przypominać, on w 23 roku nie wygrał wyborów, ale oszukał ich trzecią drogą. Nas oszukał trzecią drogą, nas Polaków. Mam wielu znajomych, którzy mówią, że coś tam w PiS-ie im się nie spodobało i zagłosowali na trzecią drogę.
Że niektórzy podejrzewają, że teraz prezes Jarosław Kaczyński chce właśnie tym ruchem oszukać wyborców, czyli państwa stowarzyszenie będzie tą trzecią drogą, która zabierze i dzięki temu zasłoni Konfederację, zabierze poparcie to brakujące do stworzenia silnego rządu Jarosława Kaczyńskiego.
Panie redaktor, tak, często media, komentatorzy, ale też Polacy interpretują politykę w kontekście tego, co teraz się zwykło nazywać szachami 5D, a okazuje się, że bardzo często, jeżeli zna się te wydarzenia, że wcale tak nie jest, że jest to pewne dzieło czasami przypadku, czasami te napięcia są zupełnie rzeczywiste i tutaj absolutnie, że nic nie wiem o tym, żeby to była jakaś z góry ustalona strategia i nie ma pomysłu, powiem raz jeszcze, i planu wychodzenia z Prawa i Sprawiedliwości, ani spontanicznego, ani ustalonego z prezesem Kaczyńskim, nie wiem, pół roku temu. Powstaje stowarzyszenie ludzi, którzy chcą angażować się w tematy rozwojowe szeroko, politycy, biznesmeni, naukowcy, i społecznicy. I to wszystko ma się przełożyć na wzbogacenie programu Prawa i Sprawiedliwości i tym chcemy pozyskać Polaków. Panie redaktor, powiem tak, ostatnio pan premier Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że jedynym celem jego jest odsunięcie Tuska od władzy, reszta to didaskalia. I miałem mnóstwo, zresztą opowiedziałem o tym później premierowi Morawieckiemu, mnóstwo sygnałów od ludzi, od różnych zaangażowanych mniej lub bardziej, że musimy zwracać uwagę, że nam chodzi o coś więcej. Czy chcemy odsunąć Tuska od władzy po to, żeby rozwijać Polskę, żeby czynić Polskę silną. No i oczywiście premier Morawiecki miał to na myśli, ale no, specyfika tego portalu spowodowała, że napisał bardzo krótką wiadomość. No właśnie, nie chodzi o to, żeby mówić ciągle o Tusku i straszyć Tuskiem i mówić, że wszystko będzie dobrze, jak go odsuniemy od władzy. To jest początek, trzeba to zrobić, ale trzeba to odsunięcie od władzy wypełnić konkretną treścią. I my właśnie tę treść chcemy programowi Prawa i Sprawiedliwości w tych tematach, które mi się zajmujemy, nadać.
Mamy za sobą też rozmowę z panią sędzią w sprawie KRS-u, który właśnie bezprawiem chcą przejąć KRS. To jest tytuł z dziennika Gazety Polskiej. My rozmawiałyśmy z panią sędzią o tym, że ona twierdzi, że to jest po prostu sposób wyboru bezprawny. A pan jako doktor habilitowany prawa, jaką opinię pan by przedstawił? Czy sędziowie mogą wybierać? No bo w sumie to tak na zdrowy rozum, to może skoro pani sędzia, która też powiedziała, że to jest niezgodne z prawem, skoro jest na tej liście i sędziowie mogą ją wybrać, no to może to nie jest zły pomysł, żeby sędziowie sami się wybierali.
Ja mam trochę tutaj w ogóle inne zdanie, pani redaktor, i pewnie to jeden z kamyczków, które spowodowały, że jestem zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. I to, co powiem, pewnie nie przyczyni się do szybszego odwieszenia, ale mówię uczciwie, jak myślę. Znaczy, panie redaktor, jeżeli się wprowadza jakąś reformę, to niestety trzeba myśleć o tym, że nie będzie się rządziło zawsze i kiedyś z rozwiązań, które się wprowadza, zastosuje inna władza. Kiedy większość prawicowa, ja akurat wtedy nie byłem w Sejmie, decydowała się powierzyć posłom. Ja uważam, że to nie jest niezgodne z konstytucją, żeby było jasne. Wybieranie sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa to powinna była założyć, że kiedyś utraci władzę i tacy ludzie jak Waldemar Żurek czy też inni zyskają wpływ w Sejmie na to, kto znajdzie się w Krajowej Radzie Sądownictwa. I teraz taka próba zaczarowywania rzeczywistości, że jak my wybieraliśmy sędziów do KRS-u, to było zgodne z konstytucją, my mówię obóz prawicowy, a teraz kiedy Platforma wybiera, to jest to niezgodne z konstytucją, to ja się po prostu na to nie zgadzam. Oczywiście, że nie podoba mi się to, że chcą zawładnąć sądownictwem i Krajową Radą Sądownictwa. Nie podoba mi się ten pomysł na typowanie kandydatów przez zgromadzenia ogólne, aczkolwiek, panie redaktor, przypominam, że sędziowie nie wybierają w tej wymyślonej procedurze przez ten rząd. Sędziowie rekomendują, opiniują, a to Sejm wybierze. Jest jeszcze wątek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ale na razie zostawiam na marginesie. Więc o tym właśnie mówię. Znaczy wtedy, kiedy i w tym stowarzyszeniu też chcemy o tym mówić. Kiedy się planuje reformy, to nie można ich wymyślać, planować doraźnie, tak jak niestety że zreformowano Państwową Komisję Wyborczą, no w dramatycznie zły sposób. Znaczy ona źle działała, tragicznie działała. Wybory samorządowe w 14 roku, skandal. Ale powierzenie Sejmowi wyboru członków PKW doprowadziło do takiej sytuacji, jaką mamy dzisiaj, że są tam politycy, którzy zdecydowali o odebraniu środków bezprawnie Prawu i Sprawiedliwości. KRS w ogóle konstytucyjnie należałoby zlikwidować. Uważam, że to ciało jest niepotrzebne, ale dopóki istnieje, trzeba znaleźć jakąś kompromisową formułę. Dla mnie to nawet, panie redaktor, można by było wrócić do wybierania sędziów przez sędziów, chociaż tylko przy takim założeniu, że sądy najniższej instancji by miały większość w Krajowej Radzie Sądownictwa. Zróbmy, panie redaktor, cokolwiek, żebyśmy w sądach przestali zajmować się sędziami, a zajęli się sprawami zwykłych obywateli.
Tak, i to ja już nie wiem, od 30 lat słucham o reformie sądownictwa. Pamiętam jeszcze wypowiedzi świętej pamięci Adama Strzembosza, który mówił o tym, że sądy się same oczyszczą.
Mylił się głęboko.
I tak się oczyściły, że my właśnie od lat zajmujemy się taką sytuacją. Powstały teraz już kolejki w NFZ-cie, czyli szpitale zaczęły kolejkować ponownie. I tak drążymy, ale dzisiaj przed Państwem kolejny zwrot akcji polityczny, to Rozwój Plus zostanie wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości, czy nie? Proszę poinformować moich słuchaczy, żebyśmy byli pierwsi.
Ja oczywiście tego nie wiem, bo to jest decyzja Jarosława Kaczyńskiego, ale uważam, że nie. W Rozwój Plus w tej chwili zaangażowanych jest około 40 parlamentarzystów, posłów, senatorów, europosłów, więc myślę, że już tak czysto pragmatycznie patrząc, poza tym, że nie ma podstawy do wyrzucenia, nie ma tu działalności niezgodnej ze statutem partii, ale tak czysto pragmatycznie patrząc, no wyrzucenie takiej dużej grupy ambitnych, wnoszących dużo do Prawa i Sprawiedliwości ludzi byłoby ze szkodą dla partii, a pan prezes Jarosław Kaczyński przecież chce działać dla dobra swojej partii, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Partia jest dla niego bardzo ważna i stara się troszczy się o jej dobro, więc na pewno uważam, to jest moja opinia, do tego wyrzucenia nie dojdzie, a oczywiście w najbliższych godzinach, dniach przekonamy się, jakie zapadną decyzje.
No dobrze, to my się przekonamy, a panu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy wywiad.
Dziękuję bardzo.
Doktor habilitowany Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości na Sejm, był gościem Poranka Wnet.
Pędzę na zajęcia na uniwersytet. Dziękuję bardzo.
To trzymamy kciuki za studentów, a dla państwa teraz Macon McLaren, Jazz w Paryżu.